Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy poranek, jest środa, 12 kwietnia. Co w dzisiejszym poranku wnet? W dzisiejszym poranku wnet będziemy m.in. komentować wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy także o tym, co się dzieje w Chinach, bo bardzo szeroko jest również komentowana wizyta prezydenta Francji w Chinach, przepraszam. I to, w jakim kierunku będzie podążać Unia Europejska i gdzie są te dwa główne wektory. O tym między innymi porozmawiamy także o 8.30 z Markiem Budziszem. Przed godziną 8 korespondencja z Szanghaju i te bieżące, gorące komentarze właśnie z Chin. A o 8.15 porozmawiamy o tym, co dzieje się w sektorze rolnictwa, bo przypomnijmy, że dzisiaj zapowiadany jest protest na przejściu granicznym w Dorohusku. Mają przyjechać rolnicy między innymi z Polski, Bułgarii, Słowacji, a to wszystko związane ze zbożem, które napływa do nas z Ukrainy, jak ten problem rozwiązać, a także jakie będą reperkusje z tym związane dla nowego ministra rolnictwa Roberta Telusa. O 8.10 gościem Łukasza Jankowskiego będzie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki, a ja patrzę na dzisiejszy dzień, 12 kwietnia, święta. Jeżeli chodzi o imieniny, to imieniny obchodzą Andrzej, Damian, Józef, Juliusz, Konstanty, Konstantyn, Saba, Siemidrog, Teresa, Wiktor, Zenon i Zenona. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Od 2002 roku obchodzony właśnie międzynarodowe święto. Międzynarodowa kampania na rzecz dzieci ulicy, aby ich prawa nie były ignorowane. Kampanię prowadzi konsorcjum związane z dziećmi. Działa między innymi w 130 krajach. To jest połączone także z Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego, Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych dzisiaj, a w Polsce jest dzisiaj również Dzień Czekolady, więc zacznijmy dzisiejszy dzień od kostki czekolady również. A to tak jak patrzę na te najważniejsze wydarzenia, 7.16 dobiega, więc przeniesiemy się teraz na front.
Wojna w Ukrainie.
A z nami jest już Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Dzień dobry, Dmytro, witam cię serdecznie o poranku.
Witaj, Magdalena, witam Państwa serdecznie też.
A to może na początek, bo nie słyszeliśmy się też przez okres świąteczny, jak wizyta Wołodymyra Zełenskiego jest po tych kilku dniach komentowana, odbierana właśnie na Ukrainie? Wizyta w Polsce oczywiście.
Tak, teraz już rozumiem. Tak, wizyta odbierana jest bardzo pozytywnie oczywiście i w mediach ukraińskich było dużo informacji. To było podczas wizyty prezydenta Zełenskiego, to była nowość w naszych mediach numer jeden oczywiście. Mówiono było o tym, że jest w przygotowaniu nowa umowa między Polską a Ukrainą, albo traktat, jak to też domniemali niektórzy eksperci. Też mówiono było o tym, że Polska i Ukraina będą teraz produkować broń wspólnie, być może na terenie Polski. I mówiono było o tym, że po prostu ta wizyta podkreśla, na jakim wysokim teraz szczeblu znajdują się polsko-ukraińskie relacje. Także bardzo, bardzo pozytywne to było wszystko odbierane.
A i tak mi się właśnie włączył komputer, który się wyłączył i włączył przed chwilą i zaczął sam do mnie mówić. Tak, to jest na żywo wszystko, jak Państwo słyszą. No ale teraz przenieśmy się na front, Dmytro. Jak tam wygląda sytuacja, jakie informacje do nas napływają?
Otóż na froncie my mamy jedyne miejsce, gdzie wróg ma jakieś sukcesy i to niestety Bachmut. Wróg próbuje też atakować w innych częściach frontu, w okupowanej części charkowskiego obwodu, w okupowanej części luhańskiego obwodu, na południe od Doniecku, pod Mariunką, pod Awdijewką, ale tam w ogóle nie ma żadnych postępów. Niestety tego nie mogę powiedzieć o Bachmucie, gdzie za ostatnią dobę oni mają duże sukcesy, tak bym to określił, bo jak mówiłem, przez Bachmut przechodzi koleja. I ta koleja stała się już taką kolejną linią frontu, która oddzielała ukraińskich żołnierzy od najeźdźców, od Rosjan, czyli na zachodniej części, po zachodniej części tej kolei byli nasi, a po wschodniej Rosjanie. Ta koleja już jest niestety przekroczona w centralnej części Bachmutu, czyli wróg przeszedł już na zachodnią część od miasta, od kolei. I to jest ważne, ponieważ zachodnia część miasta znajduje się na takich wzgórzach, czyli centralna część Bachmutu, która jest prawie cała już zajęta, okupowana przez wroga, ona jest po prostu niżej, nieżeli wschodnia, ta zachodnia część miasta. To jest ważne, że wróg niestety już jest w niektórych częściach miasta, na tej zachodniej, na tych zachodnich wzgórzach, tak to określę. Ale jeszcze jest kilka kwartalów, kilka bloków w centralnej części Bachmutu, na wschód od kolei, gdzie jeszcze bronią się Ukraińcy. Ale to w porównaniu z innymi częściami miasta i z innymi dzielnicami, to jest stosunkowo nieduża część Bachmutu. Także sytuacja w Bachmucie jest jeszcze bardziej gorzka i wróg też atakuje, ma też sukcesy i od północy, tak i od południa. Także no po prostu oni rzucają wszystko, co oni mają, żeby nas po prostu wycisnąć, tak? Jeżeli dobrze mówię. Także Bachmut zostaje dla nas najbardziej skomplikowanym miejscem na froncie. Też mamy niestety kolejne drastyczne wideo, nagranie, które znalazło się teraz w mediach społecznościowych. To wideo, na którym żołnierze rosyjscy nożem odcinają głowę ukraińskiemu bezbronnemu żołnierzowi. I wideo, sądząc po tych po zieleni wokół, to wideo było zrobione jeszcze w ubiegłym roku. Ja nie oglądałem tego wideo specjalnie, mi straciło to tego, co ja przeczytałem, ale to kolejne potwierdzenie tego, że nasz wróg absolutnie nie liczy się z żadnymi zasadami prowadzenia wojny, z żadnymi zasadami nie tylko chrześcijaństwa, które oni rzekomo bronią, bo oni mówią, że my jesteśmy satanistami tutaj i tak dalej, i tak dalej. ale po prostu z zasadami ludzkości. Odcinać to w taki sposób, w ogóle zabijać w taki sposób człowieka jest bestialsko.
No, tak. Ważny jest na pewno też wątek to, co stało się z materiałami, które wypłynęły z Pentagonu, bo to jest ważne. Tam były plany, najprawdopodobniej plany, a także informacje związane z tą kontrofensywą, jak to z kolei jest komentowane, jakie plany ma tutaj Ukraina, jak może zmienić się ta kontrofensywa planowana, bo wyciek tych dokumentów na pewno nie przyczyni się do tego, że ta kontrofensywa właśnie będzie tak, jak była zakładana. Ale jakie tutaj są zmiany, jakie są plany, co mówi dowództwo sił ukraińskich?
Po pierwsze, oficjalna pozycja Ukrainy wobec tego wycieku jest taka, że rząd ukraiński mówi, rzeczniki rządu ukraińskiego mówią, że to jest po prostu specjalna psychologiczna operacja rosyjska, że my po prostu działamy, jak działali wcześniej. My mamy swoje plany i to w żaden sposób ten wyciek informacji w żaden sposób nie zmienia naszych planów. Natomiast już jest informacja, wczoraj pojawiła się informacja od premier-ministra Ukrainy Denisa Szmigala, który przybywa z wizytą w Kanadzie, gdzie on powiedział o tym, że rzekoma ofensywa ukraińska odbędzie się w lecie, latem. No, czyli to już jest zmiana w takiej oficjalnej narracji, ponieważ pamiętając słowa ministra obrony Aleksieja Reznikowa, mogę powiedzieć, że on wtedy jeszcze tydzień temu powiedział o tym, że ofensywa odbędzie się jeszcze wiosną. Teraz Denis Szmigal, który zresztą nie jest wojskowym, Denis Szmigal jednak mówi o tym, że ofensywa odbędzie się latem, że my potrzebujemy na razie czasu, dlatego żeby skoncentrować, zgromadzić wszystko potrzebne, ciężki sprzęt, broń, pociski, dlatego żeby ta ofensywa miała sukces.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dmytro Antoniuk, nasz korespondent w Kijowie. Jesteś w Kijowie, Dmytro, teraz?
Jak najbardziej jestem cały czas w Kijowie. U nas jest bardzo, no nie mroźno oczywiście, ale chłodno, plus 7 stopni i cały czas pada. Także taka u nas wiosna jeszcze nie wiosenna.
Jeszcze nie wiosenna, a alarmy są słyszane, czy sytuacja się nieco uspokoiła?
Fajne zapytanie, ponieważ już dawno nie słyszeliśmy alarmów w Kijowie, chociaż oni są w innych częściach Ukrainy, ale u nas ich po prostu nie ma. Także to jest też być może dowodzi to, że Kijów ma teraz nową broń przeciwrakietową.
Bardzo dziękuję za ten głos. Dmytro Antoniuk, pozdrawiam cię serdecznie.
Wzajemnie dziękuję i miłego dnia życzę.
Wojna w Ukrainie.
I to była korespondencja prosto z Ukrainy, a my teraz na kilka chwil przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Tam odbywa się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. I w swoich słowach między innymi premier Mateusz Morawiecki skrytykował postawę Francji i postawę Niemiec. Ma to oczywiście związek z uzależnieniem energetycznym tych państw od Rosji. Premier Mateusz Morawiecki mówił także na temat tego, jak powinna wyglądać współpraca związana z wojskiem.
Tutaj rozmawialiśmy zarówno o czołgach, o systemach wyrzutni rakietowych, o obronie przeciwlotniczej, o obronie przeciwrakietowej, o dronach i o wszystkich super nowoczesnych, zaawansowanych systemach, które firmy amerykańskie oczywiście mają.
Firmy oczywiście mają. Jak wygląda ta współpraca? To będziemy rozmawiać także po godzinie 8 z Markiem Budziszem. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Kamalą Harris, a także przedstawicielami, tak jak słyszeliśmy, amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest to pokłosie ostatniej wizyty Joe Bidena w Polsce. Także ważnym elementem jest to, jak powinna wyglądać współpraca w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i także jak powinny wyglądać te relacje z Chinami. Jak także powinny wyglądać inwestycje przemysłu zbrojeniowego, tak mówił premier Mateusz Morawiecki.
Wysoko zaawansowane inwestycje w najnowsze technologie, ale także inwestycje zbrojeniowe. To niezwykle ważna rzecz w dobie budowania i cementowania sojuszu polsko-amerykańskiego.
Mówił pan premier Mateusz Morawiecki, także odniósł się do Chin. Chciałbym w pokoju współpracować z Chinami, to potężny kraj, supermocarstwo, ale nie da się ukryć, że to supermocarstwo dziś co najmniej flirtuje z Rosją. Jak ten flirt wygląda, będziemy odpowiadać państwu o tym w dzisiejszym poranku wnet. A teraz z nami może Skaldowie i Alibabki o tym, co ktoś. Na początku był las. I my w tej tematyce leśnej już od kilku tygodni się poruszamy. Opowiadamy państwu, tłumaczymy państwu zależności, które są związane od tego, co się dzieje w lesie i później dalej. I dzisiaj kolejny etap. Przy naszym telefonie jest pan Roman Malicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Producentów Europalet. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Polski Komitet Narodowy EPAL. Wiem, że miesiąc temu, 10 marca, podpisali się państwo również pod takim pismem skierowanym właśnie do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodziło do dyrektora, przepraszam, Generalnego Lasów Państwowych. Chodziło o kryzys. Chodziło o tym, o to, jak państwo działają, jak państwo dzisiaj funkcjonują. No właśnie, jakie są reperkusje tego pisma? Czy udało się coś tutaj załatwić?
Proszę panią, to było jedno z wielu pism, na które ani pan premier, ani dyrektor Kubica nie odpowiadają. Oni po prostu mają przemysł w głębokim poważaniu, krótko mówiąc. Takich pism było już po prostu dziesiątki i nigdy nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi. Po prostu leśnicy jest to zamknięta grupa, która po prostu nie słucha, słucha tylko samych siebie, nie słuchają po prostu przemysłu.
Jest tam słowo klucz, jest napisane kryzys. Rozumiem, że państwo jako Związek Pracodawców Producentów Europalet odczuwają ten kryzys. Jak to wygląda? Tak. Dlaczego ten kryzys jest taki duży?
Tracimy konkurencyjność. Jeszcze w ubiegłym roku byliśmy największym producentem w Europie, jeżeli chodzi o opakowania wymienne gwarantowane w systemie EPAL, no ale z uwagi na zasady sprzedaży, sztywne ceny wyjściowe, przy okazji energia, płace i tak dalej, no tracimy konkurencyjność. Tak jak po pierwszych 3 miesiącach możemy powiedzieć, że straciliśmy już ponad 15%.
Czym są w ogóle europalety? Bo nie każdy z naszych słuchaczy wie i się orientuje. Tak.
To znaczy współczesna logistyka nie może się odbyć bez opakowań transportowych, a to są palety wielokrotnego użytku, czyli one są po prostu w obiegu. Cykl takiej palety trwa około 5 lat. I taka paleta potem może być poddana recyklingowi materiałowemu. Ale dzisiaj współczesna gospodarka, czyli transport, logistyka i magazynowanie, bez takich elementów po prostu no nie poradzą sobie. One są po prostu niezbędne w tym całym układzie.
Z czego palety są przede wszystkim zbudowane? Jakie to jest drewno?
No powiedziałbym tak, że drewno, które idzie na palety, to jest drewno tak zwane krótko- i średniowymiarowe, które nie zawsze nadaje się na te konstrukcyjne, meblowe i tak dalej. Drewno z tak zwanych pobocznych, czyli takie, jak się tam kłodę przeciera taką okrągłą, to ten cały środek jest podawany na konstrukcję, na meble, na okna i tak dalej, a te boczne takie deski rozkładu są po prostu zużywane generalnie na opakowania.
Rozumiem. I ten cały rynek palet w Polsce, to Polska jest tutaj głównym monopolistą, czy jednak inne...
Liderem powiedziałbym, nie monopolistą.
Jest liderem w Polsce, tak?
Tak.
A inne kraje jak funkcjonują w tej branży? Bo...
No my jesteśmy członkiem europejskiej organizacji. No, mamy tam udział około 32% w tym całym torcie paletowym, jakby to tak nazwać. No inne kraje, no w zasadzie jesteśmy w takiej równowadze z Niemcami. Jeden rok my jesteśmy lepsi, drugi rok oni są lepsi. I te dwa kraje, no to w zasadzie 65%, a pozostałe kraje to jest... 35.
Niemcy nie przeżywają takiego kryzysu jak Polacy teraz?
To znaczy nie. Nie powiedziałbym, że nie przeżywają kryzysu. No, rozkwit jest na wschodzie w tej chwili. I tanie palety ze wschodu, z Ukrainy, tak jak tanie zboże, tak i tanie palety ze wschodu też troszeczkę psują ceny i popyt na palety.
Co by pan proponował rządowi? Co by pan proponował rządzącym, jeżeli chodzi o ten zalew tego taniego surowca?
No proponowałbym rządowi przede wszystkim ograniczenie pod względem kontroli. Każda paleta, czyli ta szczególnie w systemie gwarantowanej jakości, jest poddawana obowiązkowo obróbce fitosanitarnej. I żeby po prostu no, nie zamykać całkowicie drogi, ale dla tych, którzy po prostu produkują też w takim systemie, czyli poddają obróbce fitosanitarnej, mają wszystkie certyfikaty zrównoważonego rynku i tak dalej. Oczywiście dla tych jest otwarte, ale generalnie to jest spekulacja. To jest spekulacja...
Czyli rozumiem, że konstatacja jest taka, że do Polski wjeżdża dużo drewna, dużo palet, niecertyfikowanych, tak? Które nie mają odpowiednich...
Bardzo wątpliwej jakości, ale w dzisiejszej gospodarce to wiele firm zapomina o jakości, no, kierując się ceną, ekonomią.
Tak jak pan powiedział i chyba bardzo słusznie, nawiązanie do zboża, z którym teraz mierzymy się i z którym są ogromne problemy, też nadużycia. Wiemy, że prokuratura też zajęła się jednym ze śledztw, ale rozumiem, że sprawa tutaj też związana jest z tymi certyfikowaniem w systemie FSC, tak? Że to tak, jest tak. Tutaj ważne, kluczowe.
No i tak samo, jeżeli chodzi o to zalecenia Światowej Organizacji Ochrony Roślin i tak dalej przed rozprzestrzenianiem się tam. ISPM-15 to jest ta obróbka taka fitosanitarna, które każde opakowanie powinno przejść, żeby pomiędzy krajami nie przenosiły się różnego rodzaju tam robactwa związane z ekologią.
I rozumiem, że z Ukrainy tych certyfikatów wiele firm nie posiada.
No nie posiada, fabrykują, kopiują, podrabiają, no tak bym to powiedział. My z jednej strony jako organizacja pomagamy humanitarnie, żeśmy przekazali w ubiegłym roku no chyba za jakieś 50 tysięcy, prawie 100 tysięcy euro różnego rodzaju elementów związanych z wojną. Ubrania ochronne, kamizelki kuloodporne i tak dalej. W tym roku już też przekazaliśmy chyba 25 agregatów różnej mocy, tam 2-3 kW tam na front, do namiotów, do małych tam ośrodków i tak dalej. Pomoc humanitarna tak, ale nie można tej wojny wykorzystywać do przesyłu, no, zalewania towarem nieodpowiadającym normom europejskim, światowym, psucia i tak dalej, psucia rynku cen. W ten sposób, nie? Bo jak się nie przeprowadza tych różnego rodzaju obróbek fitosanitarnych, tych dokumentacji, czyli zakupu drewna i tak dalej, no to potem ten towar można taniej sprzedać, nie? I on jest gorszej jakości.
To wróćmy jeszcze do tego, o czym pan powiedział, o tych zagrożeniach. FSC, Forest Stewardship Council, jest to takie świadectwo, tak, które daje nam gwarancję, że są to drewno pozyskane jest legalnie, w zgodzie z tą gospodarką.
Cyrkulacyjna gospodarka, czyli upraszczając to.
Ale słyszymy coraz częściej, że kolejne regionalne dyrekcje lasów państwowych w Polsce, nie na Ukrainie, odstępują właśnie od certyfikowania drewna w tym systemie FSC.
No tak, wie pani, to jest żenujące, bo...
Dlaczego?
Bo ci panowie po prostu mają w nosie wszystko to, co robi przemysł, oni tylko patrzą na siebie. To, co jest im wygodne, wie pani, no można było usłyszeć gdzieś tam w kuluarach, a po co nam FSC, przecież to niemiecka organizacja i tak dalej. Takie, no nie ma argumentów.
Co jest prawdą, ale co jest prawdą? Jest to organizacja z siedzibą w Bonn, więc...
Tak, tak. A więc no po co nam taka organizacja?
Ale ile taki certyfikat kosztuje, niech pan powie? Jak to się liczy w ogóle?
To nie są duże wydatki, bo to po prostu trzeba prowadzić później odpowiednią ewidencję. No, lasy tłumaczą tym, że oni mają system PFC, co jest wyższy taki troszeczkę poziom i tak dalej. Ale dla wielu firm wystarczy to FSC. Po prostu firma musi ewidencjonować towar, który zakupiła z takim certyfikatem i tylko z tego towaru może wystawić na produkty z tej ilości też certyfikat, a że zostało to wykonane z produktów w gwarantowanym tam systemie. I coraz więcej firm zachodnich wymaga tego certyfikatu.
A co to jest to PFC? Bo powiedział pan, że lasy mają PFC, czyli?
No to jest podobny system. Jest trochę droższy, powiedziałbym tylko.
Ile droższy? Niech pan nam powie, bo nie wiemy.
Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły,
ale mówimy
pani,
o
ilości przerobów, zależy jaka firma, czy to mała firma, czy średnia firma i tak dalej. No jest to w jakiś tam sposób, jest to trochę droższe. No powiedziałbym może 30%, no nie chciałbym tutaj tak dokładnie mówić, ale około 30% jest droższy.
I rozumiem, że to jest tylko polski certyfikat, czy to jest też międzynarodowy certyfikat?
Nie, on też funkcjonuje w Europie, system PFS, i jest honorowany też jest honorowany na równi z tym FSC.
A gdzie ten PFC, gdzie ma siedzibę w takim razie? Skoro tamten jest niemiecki, to ten jest jaki?
Europejski, powiedziałbym. Wie pani, nie wchodziłem w szczegóły, bo prowadzą to firmę, certyfikują to SGS, czyli ta firma, można powiedzieć, szwajcarska. Biuro Veritas też certyfikuje, wystawia certyfikaty. Poza tym są inne firmy, TIF, który to robi. Trudno powiedzieć. Nie wiem dokładnie, gdzie jest to siedziba. Wie pan, te certyfikaty są europejskie, trudno tu przepisywać. Wie pan, to tylko jakiś tam, powiedziałbym, niedoszkolony nieuk potrafi, bo siedziba jest w Bonn akurat. No to co to ma za znaczenie? A siedziba może być gdziekolwiek. No, Biuro Veritas ma w Paryżu, SGS ma w Zurichu, ale mają przedstawicielstwa i to wykonują polscy.
Czyli to nie jest tak, że lasy państwowe chcą odejść w ogóle od certyfikowania, tylko chcą odejść od certyfikowania w systemie FSC, tak?
Tak, no ja to tak widzę, że chcą odejść od tego systemu.
A czyli jaki apel ma pan dzisiaj do rządu, jeżeli ktoś nas słucha?
To znaczy, apel zawsze był jeden, żeby po prostu słuchali przemysłu. A my jako grupa żeśmy po prostu wielokrotnie występowali, próbowaliśmy nawiązać kontakty, spotykaliśmy się, uzgadnialiśmy coś, a potem lasy robią po swojemu. Ja tak na zakończenie powiem tylko krótko. W latach 90., w 95 roku polskie palety zostały oskarżone o dumping i wytoczono nam postępowanie. Czyli chcieli zatrzymać eksport kiepskich palet wątpliwej jakości, bo w Polsce po Balcerowicza reformie wiele firm nie wiedziało, co mają, ale mieli Kreizegę, młotki i zaczęli robić palety. I myśmy mieli to postępowanie, było otwarcie w Brukseli w 1995 roku, ja pojechałem jako przedstawiciel producentów, strona rządowa nie podjęła dyskusji, bo oni nie są przygotowani. My jako organizacja żeśmy podjęli dyskusję z tymi ludźmi, przeprowadzili badania. Podsumowanie, ustaliliśmy cenę minimalną, tam było 5,6 eki, bo to była wtedy taka waluta. Jak dziś pamiętam, komisarz Włoch, który na podsumowaniu mówi tak, panowie, ale dzisiaj macie trudną sytuację, bo jesteście na tej ścieżce rozwoju, ale jak wejdziecie do Unii Europejskiej, to rząd będzie z wami rozmawiał, rząd będzie się wsłuchiwał w wasze postulaty, rząd będzie współpracował z wami. No jestem zawiedziony, wie pani, że tyle, parę lat jestem i pani Emilewicz, i pan Morawiecki, i tam różni dyrektorzy. Nigdy nie pochylili się za bardzo, żeby po prostu wsłuchać się głębiej w postulaty całego przemysłu. Bo ja nie mówię o paletach, bo my występujemy w grupie. Meblarze, papiernicy, płyciarze, izba, ogólnopolska tam izba przemysłu drzewnego. No jakoś nigdy nie chcą się po prostu wsłuchać w nasze postulaty. Są monopolistą. Partia Zero tam zarządza. I co więcej dodać? No, tak można to podsumować.
Może się słuchają. A jednak bardzo dziękuję za ten głos. Pan Roman Malicki, prezes EPAL Polski, Komitet Narodowy EPAL, Związek Pracodawców Producentów Europalet, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
No, dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego. 7:46. My za kilka chwil łączymy się już ze studiem w Szanghaju. Andrzej Zawadzki-Liang. Powiemy państwu między innymi o tym, co się dzieje na Tajwanie, bo jak wiemy, rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe, a także w mediach społecznościowych powstała animacja przedstawiająca atak na Tajwan. Już za kilka chwil komentarz prosto z Chin.
We Wnecie lubimy klasyki.
Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
Są też dobre rapy.
Poradzimy sobie w inny sposób.
Pamiętamy też o jazzie.
A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na wnet.fm.
Reklama. Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17:30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Studio Szanghaj.
I bardzo dobrze znany Państwu dżingiel. Studio Szanghaj, Andrzej Zawadzki-Liank jest już z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam również serdecznie.
Mogą Państwo zobaczyć naszego korespondenta również na portalu YouTube. Jesteśmy tam online, jesteśmy tam nie tylko radiowo, ale także obrazowo. No i pytania o Tajwan może na początek. Chińska armia po zakończeniu trzech dni manewrów na dużą skalę wokół Tajwanu poinformowała, że jest gotowa do walki. Ćwiczenia symulowały blokadę wyspy i nastąpiły po wizycie prezydent Tajwanu, oczywiście nigdzie indziej, tylko w Stanach Zjednoczonych. Jak pan patrzy na te ćwiczenia?
Tak, to było wydarzenie. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na pewne elementy tego właśnie wydarzenia, które tak było mocno obserwowane i komentowane w prasie. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę, że w tych manewrach wzięła udział duża ilość samolotów wojskowych. Blisko 100, tam 90, różne dane są podawane. Natomiast, jeśli chodzi o okręty marynarki wojennej, to głównie wziął udział lotniskowiec Shandong i wraz z grupą ochraniającą i wspomagającą. Było to może 10-20 okrętów wojennych. Więc jak na okrążenie wyspy Tajwan i próbowanie blokady jest to stosunkowo mało. Więc nie mówiąc o tym, że ćwiczenia wojskowe w każdej skali wymagają czasu, więc czy to jest zbieg okoliczności, czy rzeczywiście pokazanie stanu gotowości chińskiej armii? Być może i jedno, i drugie. Natomiast również należy zwrócić uwagę na kolejną sprawę, że te ćwiczenia, czy ten pokaz siły, pokaz możliwości chińskiej armii jest adresowany do dwóch stron. On jest adresowany przede wszystkim do strony tajwańskiej, do Tajwańczyków, do obu partii. Bo zawsze trzeba mieć w pamięci, przynajmniej dopóki nie odbędą się, że w styczniu są wybory na Tajwanie. Wybory, które ma szansę wygrać sprzyjający Chinom Kuomintang, sprzyjający porozumieniu, no powiedzmy sobie, Kuomintang. Natomiast obecnie sprawująca władza Demokratyczna Partia Postępu, ona niestety ma kiepskie dotowania. Więc tego typu manewry wskazują wyraźnie, oczywiście, że zresztą ta partia obecna właśnie będąca u władzy dąży do podkreślenia niepodległości Tajwanu i niezależności od Chin i dużych więzi z Zachodem. Więc to jest taka rozgrywka pokazująca, kogo Chiny popierają, przeciwko komu występują, oprócz oczywiście z ciągłej narracji, że Tajwan jest częścią Chin, oczywiście, że nie pozwolą na żadną ingerencję sił zewnętrznych. I tutaj właśnie jest ten drugi aspekt według mnie, a mianowicie, że był to pokaz skierowany, adresowany do Stanów Zjednoczonych, że Chiny mają możliwości, nawet jeśli te ćwiczenia zostały szybko zorganizowane, ale też pokazuje to możliwości, w jakim oni mają w tej chwili, że dla nich nie stanowi to w szybkim czasie podjąć takie szerokie działania. Więc tutaj jest sygnał wysłany w kierunku Stanów Zjednoczonych, żeby się nie angażowały. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone ogłosiły wprost, że są gotowe sprzedać broń, uzbrojenie, plus oczywiście przeszkolić armię tajwańską. Bo do tej pory armia ta nie była aż tak, powiedzmy sobie, na takim poziomie wojskowym, że w jakimkolwiek mogłoby stopniu stanowić zagrożenie dla armii chińskiej. Więc tu trzeba też to mieć na uwadze. Więc manewry Chiny zresztą cały czas podkreślają to napięcie i utrzymują to napięcie. Oni to napięcie w cieśninie tajwańskiej wokół Tajwanu będzie, a sądzę, że na pewno będzie do wyborów w styczniu szczególnie, żeby właśnie zapobiec interwencji, jakiejkolwiek interwencji, jakiejkolwiek pomocy Tajwanowi ze strony państw zachodnich. I to jest, że tak powiem, głównym moim zdaniem cały ten pokaz siły zrobiony. A oczywiście, że napięcie się utrzymuje. To jest bezdyskusyjne.
I chyba w ten dyskurs, żeby nie pomagać Tajwanowi, wpisał się ostatnio Emmanuel Macron, który przyjechał razem z Ursulą von der Leyen do Chin. Jak komentowana jest ta wizyta? Jak przedstawiana jest ta wizyta? Bo z tego, co wcześniej pan pisał do mnie, że Emmanuel Macron był tą główną postacią sprzyjającą reżimowi i temu, co się dzieje w Chinach, a z kolei Ursula von der Leyen gdzieś nie za bardzo istniała podczas tych przemówień i
właśnie dlatego. Tak, dokładnie tak. Dlatego pozwolę sobie może niezbyt zręcznie, ale zacząć od prezydenta Macrona. Bowiem to, co się stało, to było rzeczywiście interesujące oglądać i śledzić media tutejsze, prasę i wszelkie telewizje, które relacjonowały tę wizytę. Raz, że prezydent Macron był witany tutaj dosłownie jak król Europy. Odpocząwszy, że na lotnisku był witany przez ministra spraw zagranicznych, oczywiście w wielkim holu ludowym przyjęty przez prezydenta Xi, spotkanie delegacji, uroczysta kolacja na cześć. Prezydent Xi towarzyszył prezydentowi Macronowi w spotkaniu z biznesem francuskim, izbą handlową francuską. Więc tutaj była pełna, nie mówiąc już o jeszcze dwóch takich elementach, które dopieszczały, przepraszam za takie określenie, prezydenta Macrona i jego ego, to było to, że po raz pierwszy, ja przynajmniej jak tutaj 35 lat jestem, nie spotkałem się z sytuacją, że lider chiński spędza pół dnia, a w zasadzie trochę więcej niż pół dnia w Guangzhou. I to była nieoficjalna część wizyty prezydenta Macrona, gdzie spacerek po parku, słuchanie klasycznej chińskiej muzyki, oczywiście herbatka zielona, no i do tego oczywiście wieczorem jeszcze kolacja nieoficjalna. Więc mieli. Natomiast z takich, powiedzmy, elementów może nie takich, nazwijmy to,
obyczajowych,
dyplomatycznych, ale no właśnie, dziękuję, obyczajowych, ale z takich poważnych elementów, to przecież raz, i komunikat. Komunikat był wygłoszony też po raz pierwszy, z liderem zachodnim, to po raz pierwszy, żeby wspólny był komunikat. Nie było, że do tej pory to osobno były komunikaty po spotkaniach, po rozmowach, etc. Były rozdawane, wydawane osobne komunikaty. Tutaj był jeden wspólny. I oczywiście miał 53 punkty i było wszystko. Było wszystko, cokolwiek można było zrobić. Od biznesu, po ochronę klimatu, po wymianę kulturalną i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze było o Ukrainie we wspólnym komunikacie, po całym dwudniowych rozmowach wspomniane było jedno, że znaczy w kontekście Ukrainy, że są przeciwni użyciu broni atomowej i że są przeciwni atakowaniu elektrowni w Zaporożu. No oczywiście ochrona ludności cywilnej i dzieci, tak. I to były elementy, które można było w tym komunikacie zrobić. Oczywiście prezydent Macron zrobił wspaniały biznes, bo życzyć każdemu takiemu liderowi. Podpisano 36 porozumień. Airbus dostał wstępną umowę na 160 samolotów. Oczywiście coś za coś. Rozbudowuje drugą dużą linię montażową Airbusa w Tianjinie, co będzie ta linia większa niż poprzednia i stanie się centrum takim składania Airbusa dla Azji. W każdym bądź razie oczywiście podkreślił to, że jest jeden Tajwan, podkreślił to, że niezależność Europy, Europa powinna iść swoją drogą, nie słuchać Stanów Zjednoczonych, na czym oczywiście Chinom zależy. Bowiem proszę zwrócić uwagę, że było to po wizycie Scholza, po wizycie prezydenta Hiszpanii i przed wizytą jeszcze mamy w tym miesiącu wizytę premier Włoch. Więc tu wyraźnie Chiny tworzą tworzą swój klub, bym powiedział tak.
A na pewno Francuzi do tego klubu bardzo chcą należeć, prawda, panie redaktorze?
O, nie należy, że chcą przewodniczyć temu, to nie należeć. Natomiast to jeszcze teraz właśnie, wykorzystując jeszcze chwilę czasu, to muszę wspomnieć, bo strasznie było mi przykro, naprawdę, przykro mi było patrzeć na panią Ursulę von der Leyen, przewodnicząca przez Parlamentu Europejskiego, przedstawicielka Unii.
Komisja,
a zapowiedzi były takie, że oni z tymi Chinami, z tym Xi to uzgodnią wszystko. Nic nie uzgodnili. Powiedziała, że Xi obiecał jej, że zadzwoni do prezydenta Zeleńskiego w odpowiednim czasie, dogodnym momencie, etc., etc. Nie. Nie. Następnego dnia rzecznik MSZ-u natychmiast przerwał. Natychmiast zaprzeczył temu. Więc tutaj nie była przyjęta. Miała w sumie tylko dwa spotkania. Jedno spotkanie z prezydentem Xi i takie trójstronne było z prezydentem Macronem, prezydent Xi i ona. No w ogóle nie miała programu takiego. No została, bym powiedział, że nawet została niewłaściwie potraktowana. Ja na jej miejscu bym na Macrona się obraził, nie odzywałbym się do niego, bo mieli razem przyjechać, prezentować razem stanowisko Unii Europejskiej, a ona, mój Boże, ona po prostu była tak, jakby, zresztą media to też zupełnie zignorowały ją. Nie mówiąc o takim ciekawostce obyczajowej, że jak było wspólne zdjęcie ich w trójkę, to prezydent Xi stał bliżej Macrona niż pani Ursula. Była lekko jakby osamotniona, więc mówię, to jej wizyta trudno uznać za udaną. Chociaż i też oczywiście potwierdziła, że są jeden Tajwan, chociaż inne kraje Europy utrzymują stosunki z Tajwanem, więc tutaj jest bardzo przykro wyszło to. Oczywiście na tle króla Macrona, no cóż, na pewno on jest tym, który będzie chciał tutaj, tą, nie mówiąc o tym, o inicjatywie pokojowej, którą chce dla Ukrainy razem z prezydentem Xi robić, a prezydent Xi powiedział, że będzie go wspierał w tym.
Zobaczymy, tak, jak to będzie. Andrzej Zawadzki-Liang prosto z Szanghaju komentował wizytę Emmanuela Macrona, a także to, co dzieje się na Tajwanie. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień.
Kłaniam się, do usłyszenia. Pozdrawiam.
Jakub Duszak już w naszym studiu. Dzień dobry, Jakubie. Witam cię serdecznie. I najświeższe wiadomości i z kraju, i ze świata, a my słyszymy się już niedługo.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Dzień dobry, minęła 8:00. W tym wydaniu wiadomości: sytuacja pod Bachmutem, relacja Dmytra Antoniuka, nowe amerykańskie inwestycje w Polsce, zapowiada premier Mateusz Morawiecki, oraz Korea Południowa wypożyczy Ameryce amunicję. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie. Opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju, powiedziała wczoraj wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. O sytuacji w mieście mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Zachodnia część miasta znajduje się na takich wzgórzach. Centralna część Bachmutu, która jest prawie cała już zajęta, ona jest po prostu niżej, ale jeszcze jest kilka kwartalów, kilka bloków w centralnej części Bachmutu na wschód od kolei, gdzie jeszcze bronią się Ukraińcy.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Nowe amerykańskie inwestycje w Polsce, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. W Waszyngtonie szef rządu spotkał się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Po rozmowach premier zapewnił, że dla USA Polska staje się coraz ważniejszym partnerem prowadzącym zdroworozsądkową politykę w Unii Europejskiej. Premier wyjaśniał, że dla polsko-amerykańskiej współpracy kluczowe są inwestycje w wysokie technologie i w przemysł zbrojeniowy. Dziś Mateusz Morawiecki odwiedzi zakłady zbrojeniowe w Georgii i w Alabamie. Według komunikatu Białego Domu amerykańska wiceprezydent potwierdziła przywiązanie USA do artykułu 5 NATO i podziękowała za przywództwo Polski we wspieraniu bezpieczeństwa Ukrainy oraz za znaczącą pomoc humanitarną. Według Białego Domu Mateusz Morawiecki i Kamala Harris wyrazili wspólne przywiązanie do wartości demokratycznych. Omówili również znaczenie ścisłej transatlantyckiej koordynacji działań wobec wyzwań stawianych przez Chiny.
Nie da się ukryć, że to supermocarstwo dzisiaj co najmniej flirtuje z Rosją. Co najmniej, bo nie wiemy do końca też, jakiego typu produkty są dostarczane do Rosji. Wiemy o mikroprocesorach, wiemy o pewnych częściach, ale też cały czas mamy nadzieję, że Chiny nie posuną się do tego, aby eksportować broń, którą Rosja może używać na polu walki na Ukrainie.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Waszyngton i Seul porozumiały się w sprawie wypożyczenia Amerykanom 500 tysięcy pocisków o kalibrze 155 mm. Informując o tym, południowo-koreańska prasa wyjaśniła, że dzięki temu Stany Zjednoczone będą miały większą elastyczność w dostarczaniu amunicji Ukrainie. Reuters przytacza doniesienia gazety The Dongkal Ilbo, która powołuje się na anonimowe źródło rządowe. Z informacji tych wynika, że wypożyczenie, a nie sprzedanie pocisków ma zminimalizować możliwość wykorzystania ich na froncie ukraińsko-rosyjskim. Wypożyczona amunicja ma uzupełnić amerykańskie zapasy. Waszyngton i Seul informowały wcześniej o rozmowach na ten temat. Dotychczas jednak nie było oficjalnego potwierdzenia, że doszło do porozumienia. Z informacji południowo-koreańskiej prasy wynika, że zostało ono wypracowane w ubiegłym miesiącu. Korea Południowa jest jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych i ważnym producentem amunicji. Seul nie chce jednak bezpośrednio wspierać Kijowa, aby nie antagonizować Moskwy ze względu na jej powiązania z Pjongjangiem. Polski zespół medyczny jest gotów, by pomóc w leczeniu byłego prezydenta Gruzji Mikhaila Szakaszwilego. O szczegółach mówiła na antenie Radia Wnet wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
No cały czas czekamy na formalną zgodę akurat na ten skład komisji medycznej, bo oczywiście Gruzja wstępnie wyraziła zgodę, ale potem były problemy w uzgodnieniach co do składu, co do kompetencji lekarzy. Teraz wymyślono, że nie ma formalnej zgody na ten skład lekarzy ze strony rodziny prezydenta Saakaszwilego, ale już dzisiaj taka zgoda została dosłana do strony gruzińskiej, więc...
Wszystko wskazuje na to, że stan zdrowia prezydenta Saakaszwilego jest dramatyczny. Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska wyraziła nadzieję, że będzie można zabrać prezydenta na leczenie do Polski. Erupcja wulkanu Siwiełcz na Kamczatce w Rosji spowodowała powstanie chmury, pyłu i popiołu wysokości kilkudziesięciu kilometrów. W regionie utrzymuje się wysokie zagrożenie dla ruchu lotniczego. Do erupcji jednego z najbardziej aktywnych wulkanów na rosyjskim Dalekim Wschodzie doszło we wtorek. Pył wyrzucony z krateru pokrył powierzchnię ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. Okoliczne miejscowości pokrywa niemal 9-centymetrowa warstwa popiołu i pyłu. Nie ma doniesień o ofiarach. Wydano ostrzeżenie przed powodziami, ponieważ erupcja spowodowała gwałtowne topnienie śniegu na zboczach góry. Lokalne władze zamknęły szkoły i nakazały mieszkańcom pobliskich wsi pozostanie w domach. Siwiełcz jest jednym z największych i najbardziej aktywnych wulkanów na Kamczatce. Ostatnią tak potężną erupcję odnotowano w 2007 roku.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu możliwe przejściowe rozpogodzenia, a miejscami głównie na wschodzie przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, a wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 8 stopni nad morzem, 16 na północnym wschodzie, na przeważającym obszarze od 11 do 14 stopni Celsjusza.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Dwa mecze wczorajszej piłkarskiej Ligi Mistrzów i dwa zdecydowane zwycięstwa. Najpierw gospodarza, a później gości. Manchester City pokonał Bayern Monachium 3-0. No i jest na bardzo dobrej drodze, by awansować do półfinału Ligi Mistrzów. Piękny strzał z dystansu Rodri w 27 minucie i to było prowadzenie dla The Citizens. Później druga połowa Bernardo Silva, 70 minuta i 6 minut później Erling Haaland pięknie dobija uderzenie i trafia swojego 11 gola w tym sezonie Ligi Mistrzów. Jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Jeszcze w końcówce również Manchester City miał szansę. Uderzenie z daleka, Haaland, ale świetnie broni Jan Sommer, a więc bramkarz Bayernu Monachium. I w tym momencie oczywiście faworytem do awansu przed rewanżem jest drużyna z Anglii. Trzybramkowa zaliczka to naprawdę, naprawdę dużo. W drugim meczu z kolei Inter Mediolan pokonał w Lizbonie Benfica 2-0. Nicolo Barella, 51 minuta, daje prowadzenie czarnogranatowym, a później 82 minuta Lukaku wykorzystuje rzut karny. Belg wszedł nieco wcześniej na boisko za Edina Dzeko, no i rzeczywiście ta końcówka była dla Interu piorunująca i to też jest niesamowita szansa i handicap przed meczem rewanżowym. Dziś dwa kolejne spotkania w ramach ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Real Madryd zagra z Chelsea, a wewnątrz włoski pojedynek to z kolei AC Milan Napoli. Trudno wskazać faworyta, choć w meczu ligowym ostatnio Milan rozbił, i to w Neapolu na stadionie Diego Maradony, swojego rywala aż 4-0, ale mecz ligowy w Serie A, a mecz w Lidze Mistrzów to jednak jest trochę inna rywalizacja, mimo że będą grały te same zespoły. Jeszcze taka ciekawostka a propos dzisiejszego meczu Real-Chelsea. Sędzią na wozie VAR będzie Polak Tomasz Kwiatkowski, a więc ten sam arbiter, który był w składzie naszej mistrzowskiej drużyny sędziowskiej, która sędziowała finał Mistrzostw Świata z Szymonem Marciniakiem w roli tego głównego. Natomiast odrabia zaległości Fortuna Pierwsza Liga. Górnik Łęczna remisuje z łódzkim klubem sportowym 1-1. 17. minuta prowadzenie dla ekipy z Lubelszczyzny Ergrin Krejzan, a później 94. dokładnie już niemal z końcowym gwizdkiem kończącym to spotkanie Stepa Juric ratuje punkt dla Łodzian. Jeszcze w 62 minucie Damian Gąska nie strzelił rzutu karnego, broni to dwukrotnie, bowiem także dobitkę Aleksander Bodek, a więc bramkarz łódzkiego klubu sportowego. I teraz w tabeli ŁKS ma 5 punktów przewagi, jest liderem nad Ruchem i 7 punktów nad Wisłą Kraków. Czwarta jest Termalika, piąta Puszcza Niepołomice, a na szóstym miejscu Arka, i Arka Gdynia ma nowego trenera, bowiem Brazylijczyk Hermes powraca do roli asystenta, a tym głównym będzie Ryszard Wieczorek, bardzo doświadczony szkoleniowiec, no swego czasu świetny piłkarz Odry Wodzisław, później także między innymi pracował w Odrze Wodzisław, także w wielu innych polskich klubach, między innymi w Górniku Zabrze, no i teraz to swoje niezwykłe doświadczenie będzie chciał właśnie wykorzystać w Arce, no gdzie gdynianie chcieliby pewnie grać o awans do ekstra klasy piłkarskiej. A jak gra Hubert Hurkacz na turnieju Monte Carlo, więc u siebie, bowiem on przecież na stałe mieszka w Monako, wygrywa w drugiej rundzie z Jackiem Draperem z Wielkiej Brytanii 2-1, chociaż po trudnych setach, 2 razy tiebreak, no i ważne jest to, że Hurkacz dobrze czuje się na mączce w Monte Carlo, w poprzednim roku doszedł do ćwierćfinału tego prestiżowego turnieju. Teraz to wszystko, kolejny sport po godzinie 9, na który zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kwietniowy Kurier Wnet już w sprzedaży, a w nim rozmowy z przedsiębiorcami poszkodowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, sprawa zabójstwa księdza Blachnickiego, wojna na Ukrainie w aspekcie zachowania genomów roślinnych, 23 lata korespondencji Tolkiena z polskim profesorem, cyberinteligencja, agry komputerowe, zło w twórczości Tolkiena oraz wywiad z autorką scenariusza filmu Opiekun. Zapraszamy do nabycia wersji papierowej i elektronicznej. Informacje w zakładce Kurier Wnet na wnet.fm.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy Słup Ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Przekaż 1,5% podatku na rzecz Radia Wnet. Wpisz w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 40309499. Fundacja Salvatti. Cel szczegółowy Radio Wnet.
Po reklamie.
I poranek wnet trwa. Ze mną już w studio gość, pan Marek Sawicki, Łukasz Jankowski przygotowuje się również do wywiadu. Witam panów bardzo serdecznie, ale za dzień kilka dobry. Chwil, dzień dobry, ale wejdziemy na antenę za kilka chwil, bo jeszcze trochę muzyki zespół ma nam z nami.
budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
No, państwo słuchają Radio Wnet na falach FM, na www.wnet.fm. Widzimy się na kanale YouTube. Jest godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
Goście Pranka Wnet, Marek Sawicki, poseł PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Były minister rolnictwa. Ministerstwo ma nowego, piątego szefa za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Robert Telus Dobry będzie ministrem?
No w końcu piątka Kaczyńskiego się spełnia. Piąty minister rolnictwa. Ten, który piątka Kaczyńskiego, że tak powiem, głęboko i z pełną wiarą popierał. Dziś mówi, że to był błąd, co prawda, ale co się stało, to się nie odstanie. Natomiast powiem tak, chcę z tego miejsca zaprosić i rolników, i także zainteresowanych rolnictwem, a także warszawiaków na kongres Polska Wieś 21 już za tydzień w środę. Więc serdecznie zapraszam, bo to jest kongres organizowany ponad podziałami politycznymi przez 15 byłych ministrów rolnictwa. Mam nadzieję również, że w tym kongresie weźmie udział, jeszcze nie prowadziłem rozmów, były minister rolnictwa, wicepremier Kowalczyk, ale to jest kongres, który także organizują wszystkie uczelnie rolnicze w Polsce, a oczywiście techniczno-finansową stroną zajmują się Targi Poznańskie.
Pan minister Telus od początku bardzo aktywny, dużo spotkań z rolnikami i z naszymi sąsiadami, także z ministrem rolnictwa Ukrainy. To będą efekty tych spotkań? Jak pan ocenia te pierwsze dni Roberta Telusa?
No, pan minister Telus nie wchodzi w resort rolnictwa, że tak powiem, znikąd. Przecież przez całą kadencję był przewodniczącym Komisji Rolnictwa. Pamiętam go także z czasów, kiedy ja byłem ministrem rolnictwa. To był zawsze ten polityk, który będąc posłem w Sejmie, doskonale wiedział, co trzeba zrobić w polskim rolnictwie, żeby dany minister, konkretny minister był zadowolony, a rolnicy z niego. Więc...
Jak się panu współpracowało z Robertem Telusem w Komisji Rolnictwa?
Mnie się ze wszystkimi w Komisji Rolnictwa świetnie współpracowało. Natomiast dziś mamy problem, który w mojej ocenie nie da się rozwiązać tak, jak zaproponował pan minister Telus, bo nie można kontynuować tranzytu przez Polskę. Tranzytu, który przez rok czasu miał być tylko tranzytem, a zboże, rzepak, kukurydza, ale także inne produkty żywnościowe, w tym mleczarskie, drobiowe, rozsypywały się po całym kraju, więc system tranzytu i plombowania niczego nie zmieni.
Czyli co, czyli powrót do ceł na granicy?
Panie redaktorze,
polski rząd powinien powiedzieć tak, żądamy przywrócenia sytuacji.
Panie redaktorze, gdyby polski rząd chciał słuchać dobrych rad i dobrych propozycji, to byli ministrowie rolnictwa już w kwietniu ubiegłego roku wysłali otwarty list do pana prezydenta i pana premiera Kowalczyka, ale w lipcu Polskie Stronnictwo Ludowe położyło w Sejmie projekt ustawy o wprowadzeniu tak zwanej kaucji wwozowej. To nie jest podatek, to jest opłata neutralna, ale to jest opłata najbardziej uszczelniająca rynek, bo wpłacamy na granicę, kiedy wwozimy produkt na obszar celny Unii Europejskiej i dostajemy zwrot, kiedy ten produkt obszar Unii Celnej, Europejskiej Unii Celnej opuszcza. I nie jest to podatek, a więc nie jest to system zakazany przez Unię Europejską, tym bardziej, że w porozumieniu zawartym prawie 2 tygodnie temu z rolnikami, pan wicepremier Kowalczyk tę koncepcję, tę propozycję zaakceptował i podpisał. Mało tego, wczoraj słuchałem konferencji ministra Telusa i on też mówił o kaucjach i przywróceniu ceł. Przywrócenie ceł będzie trwało 3 miesiące, a może i pół roku, choć widać wyraźnie, że nawet sam komisarz Wojciechowski nie wierzy w przywrócenie ceł, więc nie wprowadza kaucji.
Bo na tym ktoś zarabia. Zarabia Francja, zarabiają Niemcy, zarabia Europa Zachodnia, tam jest inne rolnictwo.
Panie redaktorze, my ciągle mamy, że tak powiem, pretensje do innych. Albo winni są Ruscy, albo Żydzi, albo Niemcy, a my, biedni Polacy, ciągle przez wszystkie krzywdzeni. Tu my żyjemy w Polsce, my podejmujemy decyzje, my rządzimy.
Mamy głosowanie Rady Europejskiej, to nie jest spisek, to są dokumenty, to jest polityka, panie pośle.
Panie redaktorze.
Europejska.
A kto stanowi Radę Europejską? Czy był sprzeciw
27,
i weto?
27, ale nie może być weta, bo sami żeście przyjęli taką zasadę, że głosujemy większością głosów.
Otóż, panie redaktorze, ja nie słyszałem, że i polski rząd był przeciwny wprowadzeniu, zniesieniu ceł na żywność ukraińską, a mało tego, ja słyszałem od urzędników, których tam znam w Komisji Europejskiej, że polski rząd był inicjatorem zniesienia ceł, więc niech polski rząd w tej chwili nie narzeka na Komisję Europejską. Ukrainie trzeba było pomóc i to był czas, kiedy zablokowane było Morze Czarne. Przez Morze Czarne w 2021 roku Ukraina wyeksportowała 48 milionów ton zboża. Przez Polskę przez ubiegły rok niespełna 2,5 miliona. Więc dla Ukrainy rynek polski, ta droga transportu i pozbywania się żywności nie ma żadnego znaczenia.
gdyby udało się do żniw wyeksportować z Polski około 3-4 milionów ton, to poradzimy sobie z tym problemem po żniwach, powiedział minister Tellus.
Tylko minister Tellus nie wie, ile ma zboża w polskich magazynach, więc go informuje, to nie są 3-4 miliony ton, tylko to jest co najmniej 7-9 milionów ton, bo nadwyżka z produkcji z ubiegłego roku przy produkcji 34 miliony, a zużycie 28, to jest 6. Jeśli do tego dochodzi 3 miliony ton zboża ukraińskiego, to już mamy 9. I to jest rachunek prosty. I teraz, jeśli nawet pan minister chciałby opchnąć tylko 3-4 miliony, jak twierdzi, do żniw, to informuję pana, że zostało mu niecałe 3,5 miesiąca. Więc ja sprawdzałem. W portach stoi 6 masowców w tej chwili, które są w stanie zasypać nie więcej jak 300 tysięcy ton zboża. Więc jak chce minister w ciągu 3-4 miesięcy wywieźć miesięcznie milion ton zboża? Miesięcznie milion ton zboża. Panie redaktorze, milion ton zboża to są 30 tysięcy ton sypane jednego dnia. Nie ma takiej możliwości przesypowej, przeładunkowej w polskich portach i zwyczajnie nie trzeba kłamać. Trzeba po prostu przyjąć sprawę na klatę i oczywiście część wyeksportować, zwiększyć zużycie w biokomponentach i pozwolić producentom na produkcję spirytusu i oleju do paliw. Jeśli będzie taki sygnał, to oni kupią część tego zboża, no i rozpocząć skup stabilizacyjny. Ja słyszałem dwa tygodnie temu
czy można,
od elewaru.
Czy prawo europejskie pozwala na skup interwencyjny, skup stabilizacyjny?
Panie redaktorze, Ja nie mówię o żadnym skupie interwencyjnym. Ja mówię bardzo precyzyjnie. Skup stabilizacyjny, bo przecież ponad rok temu rząd powołał tak zwaną krajową grupę spożywczą, która miała stabilizować ceny na rynku. Jeśli Elewar chwali się dwa tygodnie temu w mediach społecznościowych, że połowę powierzchni ma zasypowej niewykorzystaną, no to niech w końcu zacznie na tą powierzchnię zasypową kupować. Niech kupuje także Agencja Rezerw Materiałowych, o czym się mówi, a czego nie słyszę, czego nie widzę.
Tylko pytanie, po jakiej cenie, bo cena rok temu była znacznie wyższa niż teraz.
Panie redaktorze,
nie tylko w Warszawie, ale też w Amsterdamie.
Panie redaktorze, po cenie stabilizującej. Więc ja wyraźnie podkreślam, kiedy zostało zamknięte Morze Czarne w lutym 2022 roku, wtedy ceny zboża skoczyły na rynkach światowych nawet o 100%. Ale kiedy w lipcu uwolniono przepływ zboża przez Morze Czarne, te ceny ponownie spadły i dziś są na poziomie ceny sprzed wojny. Tylko nie w samej cenie problem, bo rolnicy zostali oszukani, że to zboże będzie wiecznie drożeć, a przecież wiemy, że ta fluktuacja na rynkach jest bardzo duża. Tylko problem jest w tym, że po żniwach nie będzie gdzie zasypać nowego zboża i w tym jest problem. I jeśli by dzisiaj poszły te działania przynajmniej w trzech kierunkach, skup stabilizacyjny, biopaliwa i eksport, to przynajmniej te 3 miliony ton można będzie rozładować, ale to jest naprawdę kropla w morzu.
Ale jak rozumiem, możemy przez nasze porty wyeksportować milion, no 1,5 miliona ton maksymalnie. Jak rozumiem, tak jest przypustowanie.
Miesięcznie?
Do żniw.
Ja myślę, że do żniw, gdybyśmy się dobrze postarali, to jesteśmy w stanie w granicach 2 milionów ton wypchnąć.
A resztę trzeba będzie albo na biopaliwa, albo są propozycje, ale żeby nawet palić tym zbożem w elektrowni.
Poszło, panie redaktorze, poszedł sygnał na to, że zwiększamy udział biopaliw, to wtedy te firmy, które zajmują się produkcją spirytusu czy oleju, na pewno zakontraktują to zboże u samych rolników i zapłacą im za przechowywanie. Natomiast inna rzecz jest niewyjaśniona. I tu powinien zadziałać Zbigniew Ziobro, tu powinien wiceminister Kowalski, który jest od Zbigniewa Ziobro, że tak powiem, bardzo mocno sprawdzać. Skąd się wzięło w polskich granicach zboże techniczne? Nie ma ani w prawie polskim, ani w prawie unijnym takiego pojęcia jak zboże techniczne. A to zboże techniczne nie dość, że znalazło się w granicach polskich, to jeszcze polskie służby inspekcyjne miały odstąpić i odstąpiły od badania jego jakości. Dziś prokuratura w 6 czy 7 przypadkach zajmuje się tym, no ale dlaczego służby inspekcyjne dostały i od kogo, chcę wiedzieć, przyzwolenie na to, żeby nie kontrolować tak zwanego zboża technicznego.
Będą wyrywkowe kontrole w różnych firmach, abyśmy mieli monitoring tego, jakie zboże jest w Polsce, powiedział Robert.
Rolnicy muszą wiedzieć i będę o to pytał także w trakcie tego posiedzenia Sejmu. Kto podjął decyzję o jakiejś kategoryzacji zboże techniczne zwolnił polskie służby inspekcyjne z kontrolowania tego zboża.
Liczę, że jeżeli ktoś dopuścił do tego procederu, zostanie ukarany, to też powiedział Robert Tellus wczoraj.
To Robert Tellus nie wie? No panie redaktorze, to Robert Telus nie wie, wie wicepremier Kowalczyk, wie minister Kowalski, a nie wie minister Telus, były przewodniczący Komisji Rolnictwa. No, przecież on doskonale
skąd
wie,
pan wie, że wiedzą. Może
przecież
że...
on doskonale wie, kto rejestruje. Rejestruje te kwestie. Państwowa Inspekcja Weterynaryjna rejestruje te kwestie. Krajowa Administracja Skarbowa. Przynajmniej z 3-4 źródeł mają pełną wiedzę. Kto, gdzie i kiedy. Czemu jej nie wykorzystają?
Sytuacja na wsi jest skomplikowana. PSL na tym skorzysta.
Ja bym chciał, żeby rolnicy skorzystali i konsumenci, bo jak pan zauważył, ja tanie zboże i tania żywność wpłynęła do kraju, a pan nie kupuje w sklepie taniej bułki czy taniej...
No, Donald Tusk mówił, że chleb będzie po 30 zł, ja kupuję chleb po 4,30 i to w dość długiej piekarni.
Na szczęście, panie redaktorze, Donald Tusk nie jest piekarzem, więc nie on będzie decydował o cenach chleba.
No ale miał takie ambicje przynajmniej jeszcze jesienią.
Zostać piekarzem? Nie słyszałem.
Nie wiem, ale miał ambicje ustalać ceny chleba na poziomie 30 zł. Panie przewidywać przynajmniej.
Panie redaktorze, póki co w innych politykach widzę tendencję do centralnego ustalania cen i limitów sprzedaży.
A na przykład pan Michał Kołodziejczak to jest teraz partner do rozmowy, żebyście wspólnie z Agrounią jakoś
tak,
to uwieść.
Tak, widziałem pana Michała Kołodziejczaka i na rozmowach z wicepremierem Kowalczykiem i z ministrem Telusem. Jest jednym z wielu organizatorów tych protestów i uczestników tych rozmów. O ile dobrze pamiętam, w Ministerstwie Rolnictwa było 16 organizacji, wczoraj kilkanaście.
Byłby wartościowym partnerem
na wschodniej granicy. I co ciekawe, wczoraj pan Kołodziejczak, tak samo jak pan Adam Nowak, dostali zgodę na zadanie jednego pytania. Spotkanie organizowała Solidarność RI z wiceprzewodniczącym Solidarności RI, nadal jeszcze nieodwołanym ministrem rolnictwa Telusem, i oni mogli rozmawiać z ministrem swobodnie. Natomiast pozostałe organizacje, które zostały tam zaproszone, dostały zgodę na zadanie jednego pytania. Dobrze. I jeszcze dodatkowo określona była długość tego pytania.
Tak było na spotkaniu, ale nie wiem, czy to jest odpowiedź na moje pytanie o waszą współpracę z Agrounią.
Panie redaktorze, my zapraszamy wszystkich do współpracy. Przecież kwestia wspólnej listy spraw ogłoszona przez Kosiniaka i Hołownię jest otwarta dla tych, którzy akurat dobrze, z tymi sprawami się
politycznego
zgadzają.
Politycznego na nasze normalne nie będzie współpracy z Agrounią. Nie ma takiej.
Ale ja przecież tego nie powiedziałem. Jeśli pan Kołodziejczak, przecież ja go nie zaciągnę za rękę do żadnej współpracy i nie zmuszę do niczego. Ale jeśli będzie podzielał ten program i zechce współpracować, to powiedziałem ja, jako Marek Sawicki, myślę, że także jako Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jesteśmy otwarci na taką współpracę.
Do tego jeszcze jest porozumienie, którym żeście wzgardzili w pewnym momencie.
To powiem szczerze, że nie rozumiem pana insynuacji, bo nie pamiętam, żeby ktoś z nas gardził porozumieniem ani przewodniczącą Sroko, ani wcześniej panem Gowinem. To Kosiniak-Kamysz doprowadził do tego, że Gowin przekonał się, że wybory kopertowe są złym rozwiązaniem.
A potem powiedzieliście, że nie widzi go na żadnych listach, także własnych.
Przecież nie wiem, kto mówił. Mnie pan, że tak powiem, nie znajdzie z mojej strony żadnej wypowiedzi, że ja ich nie widzę na listach.
A ze strony pana marszałka Zgorzelskiego na przykład? Nie znalazłbym, no, bo szczerze bym znalazł.
Bo marszałek Zgorzelski układa te listy, więc być może w danym momencie nie do końca w tej układance mu dopasowało.
Mówiła się, że Koalicja Polska będzie rosnąć, czyli jest szansa, żeby przed wyborami urosła o Agrounię i Porozumienie, czy nie ma?
Myślę, że jest.
Ale to jest poważna odpowiedź?
No to jest poważna odpowiedź. A dlaczegoż miałaby nie urosnąć? Jeśli chodzi o kwestie związane ze sprawami gospodarczymi.
Bo może Hołownia się nie zgodzi.
Panie redaktorze, myślę, że zarówno Hołownia, jak i Kosiniak-Kamysz naprawdę są bardzo otwarci na współpracę z tymi, którym dobro Polski i zmiana władzy są na sercu. I wydaje mi się, że tak jak to w starej dziecinnej przyśpiewce, mało nas do pieczenia chleba i każdy, kto ten chleb chce uczciwie piec, powinien mieć otwartą
ale
drogę do tej
jedynek
piekarni.
Jedynek jest tylko 41.
No ale pan się ciągle martwi, ekscytuje tymi jedynkami.
Nie, ja po raz powiem, pierwszy że... zapytałem się, a jest ja godzina 8.28, ja gościem paragrafem ja Marek Sawicki. Tak, pierwszy raz pytam o jedynki.
Że tych jedynek jest 41, ale też 41 jest dziesiątek. I ja panu przypomnę, że do Sejmu dostałem się po raz pierwszy kandydując z 12 miejsca.
A teraz z jakiego pan wystartuje?
A tego nie wiem.
A kiedy będzie wiadomo?
Myślę, że wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi po pierwsze kalendarz wyborczy, po drugie Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi termin składania list do rejestracji, wtedy będę wiedział.
Sprawa jest prosta. Dziś, czyli wczoraj, odbyło się kolejne spotkanie zespołu, w czwartek następne. Tak mówił wczoraj w Polsat News Szymon Hołownia. To o czym wy rozmawiacie, jak nie o listach?
No, panie redaktorze, niech pan zaprosi Piotra Zgorzelskiego, bo od tych rozmów to ja mam ludzi w PSL-u. Ja się tym nie zajmuję. Od tego jest Zgorzelski.
Ale chyba kontroluje
Kosiniak-Kamysz? Nie, ja nie jestem kontrolerem. Jak pan wie, ja już jestem politykiem doświadczonym i oczywiście zawsze uważałem, że do młodzieży świat należy, więc niech młodzież weźmie się do pracy.
A to nie ma pan pojęcia, o czym ta młodzież dyskutuje?
Ja mam pojęcie, ale nie jestem upoważniony do tego, żeby o tym rozmawiać publicznie, bo najgorszą rzeczą jest, jak politycy o rozmowach tylko mówią, a nie informują o wynikach tych rozmów. I zawsze kolegom młodszym doradzam, żeby nie mówili o tym, jak i gdzie i kiedy rozmawiają, tylko żeby już jak porozmawiają i zgodnie to komunikowali.
Jak na razie jesteście jak ten chór z greckiej tragedii. Mówicie, rozmawiamy, ale konkretów nie ma.
No tak, bo ja wiem, mówicie, że są tacy,
idziecie, że
są tacy, którym się ogromnie śpieszy.
Komu się śpieszy?
No wszystkim się śpieszy, jak pan pamięta z ubiegłego tygodnia, też jedna taka rzekomo poczytna gazeta też informowała, że na Tryduum rozmowy zostały zerwane. No trudno, żeby chrześcijanie, katolicy z PSL-u, także myślę, że spora część uchołowni takich się znajdzie, nie uszanowali świąt Wielkiej Nocy i w Tryduum Paskalne i Wielką Niedzielę rozmawiali o polityce.
No dobrze, czyli jak rozumiem, rozmowy trwają, tylko nie mamy pojęcia, o czym rozmawiać.
Ale nie trzeba, naprawdę.
Bo o listach nie rozmawiać, o listach.
Panie redaktorze, na tym polegają właśnie rozmowy, umiejętność rozmów w polityce, że rozmawia się w ciszy, a komunikuje się na konferencjach prasowych. Natomiast jeśli zaczyna się ustalać listy i terminy konferencji prasowych na 3 miesiące przed w mediach, tak, nawet tak szacownych jak Radio Wnet, to wiadomo, że nie chce się dojść do żadnego porozumienia.
Czyli na dyskusję o jedynkach, dwójkach i dwunastkach przyjdzie czas. Czerwiec, lipiec, sierpień?
Myślę, że to wszystko zależy od tego, jaki kalendarz wyznaczy pan prezydent. Na kiedy ogłosi wybory? Czy na 15, czy na 22 października? Może w listopadzie? Nie wiem.
Ja raczej mówi się o 15, no ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobrze, czyli listy będą później, pewnie w lato, a to co wy ogłosicie? Bo gdzieś tu mam taki jakiś cytat, gdzie pan mówił, że to się ogłosi jakaś konferencja pod koniec kwietnia, tak?
Nie, ja uważam, że tak, że jeśli chodzi o kwestię tego, czy idziemy razem do wyborów, powinna ona być zakomunikowana rzeczywiście między Wielkanocą a długim weekendem, czyli mamy na to 2 tygodnie. Natomiast kwestia list, no nie można ogłaszać list jako pierwsi, kiedy inni też ich nie ogłaszają.
Czyli skoro już weszliśmy do tej kuchni politycznej i wchodzimy za kotarę dzięki panu posłowi, to jest tak, umowa, że idziemy razem, będzie przed majówką, czy powinna być przed majówką, ale dopiero prawdziwe rozmowy, bardzo trudne o
nie,
listach.
Nie, panie redaktorze, prawdziwe rozmowy toczą się cały czas, natomiast komunikat o tym, jakie są ich wyniki, nie może być zbyt wcześnie.
Poznamy przed majówką nazwę listy? To będzie ten moment?
Mam nadzieję, że tak, ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć.
Jaka to będzie nazwa listy wyborczej?
Nie wiem.
Może być to nazwa bez PSL-u?
Nie wiem. Wszystko jest możliwe. W polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast do tej pory zawsze była nazwa z PSL-em, więc myślę, że i tym razem jakoś formułę na to, żeby głównych uczestników porozumienia w ramach czy to Koalicji Polskiej, czy Koalicji Polskiej 2050 wymienić.
Czyli, a ty wyobraża pan sobie taką listę, gdzie w ogóle nie będzie PSL, gdzie w ogóle schowacie sztandar PSL-u do służbówki
panie redaktorze,
tam.
Ja wiem, że pan wsiadł, że tak powiem, na doświadczonego polityka PSL-u z dużą tradycją i sentymentem i pan oczekuje ode mnie deklaracji, więc na dzień dzisiejszy pan jej nie dostanie.
Czyli jest możliwość, że pan wystartuje z listy, gdzie nie będzie nazwy PSL, gdzie schowacie nazwę i szyld PSL.
Wiele rzeczy jest możliwych, natomiast nawet jeśli wystartuję z innej listy, to ja mam tak wyryto na czole koniczynkę, że absolutnie nie muszę
marynarki
się oznaczać. Też.
Również. To na koniec pieniądze. Nie boicie się, że razem z Hołownią odciekną wam dotacje z budżetu państwa, bo Hołownia słabo się rozlicza.
Nie boimy się, dlatego że jak pan wie, my przez wiele wiele lat ukarani przez Państwową Komisję Wyborczą za 2001 rok. Funkcjonowaliśmy bez pieniędzy. To czy słusznie, to zobaczymy, bo ta sprawa nie jest zakończona. W tej sprawie będzie rewizja nadzwyczajna i mam nadzieję, że ją wygramy, więc spokojnie. Natomiast już nie wracając do słuszności i niesłuszności, pieniądze w polityce nie są najważniejsze. Ważniejszy jest program i ludzie.
A to jak się podzielicie pieniędzmi z ewentualnej subwencji z Hołownią?
O to się proszę nie martwić, o tym decyduje prawo i przepisy, ustawa.
Ja się bardzo martwię, panie pośle, czy sobie poradzicie finansowo.
Damy radę.
No dobrze, czyli pieniądze nie są kłopotą w tej negocjacji.
Pieniądze nie są najważniejsze, najważniejsze jest zdrowie.
Najważniejsze jest zdrowie, ja już przyszłam do studia, to jeszcze dopytam się pana ministra, bo pan był przecież ministrem rolnictwa.
Tak, ja jako
byłem. Tak, dzisiaj o godzinie 10 rozpoczyna się ten protest rolników na granicy z Ukrainą. I Polacy, i Czesi, Rumunowie, Bułgarzy, Słowacy 3 dni będą protestować i blokować przejście w Dorohusku. Myśli pan, że to przyniesie jakiś efekt? I że to w ogóle dobry krok?
Tak, przede wszystkim Ukraina też powinna zrozumieć, że na te co najmniej 2 miesiące w tej chwili eksport poprzez Europę powinien być zatrzymany. Tym bardziej, że Morze Czarne i porty naddunajskie są dla Ukrainy w tej chwili odblokowane. Ten rynek, czy kierunek europejski nie był dla Ukrainy nigdy najważniejszy, natomiast to jest czas, który jest potrzebny także państwom Unii Europejskiej na uporządkowanie tego rynku i stabilizowanie, na przygotowanie zwyczajnie mocy przechowalniczych na okres żniw.
To już całkiem na koniec. Szymon Hołownia wczoraj miał konferencję prasową o gospodarce, powiedział, że tego nie powiedział, ale tak wyszło, że Polski Ład tak mu się podoba, że chce go zostawić na 3 lata bez zmian.
To jest pana odczucie. Ja akurat uważam, że tego nie powiedział, natomiast powiedział tylko o tym, że chce zamrozić system podatkowy na 3 lata. Ja uważam, że i od Hołowni, i od PSL-u powinniśmy oczekiwać odważniejszych decyzji w sprawie zmian systemu podatkowego.
Czyli to jest zła propozycja pana Hołowni?
Nie, jeszcze raz podkreślam, to jest propozycja pana Hołowni, a nie
ale
propozycja
czy jest dobra,
PSL-u.
Czy zła? O to się
jeszcze raz podkreślam, dla mnie niewystarczająca.
To ja jeszcze naprawdę na sam koniec zapytam, a jak jest z rosyjskim zbożem, panie ministrze? Czy ono jakimiś drogami okrężnymi do Polski napływa?
Otóż, pani redaktor, rosyjskie zboże, kiedy zostało odblokowane Morze Czarne w 22 roku w maju za pośrednictwem Turcji, wędruje na cały świat bez żadnych ograniczeń. Turcja umówiła się z Rosją, że na 3 partie zboża rosyjskiego, na 3 tony zboża rosyjskiego niespełna 1 tona zboża ukraińskiego będzie wywożona. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że Rosjanie wywożą kradzione zboże ukraińskie. Mało tego, w mojej ocenie import z Kazachstanu i jeszcze 2-3 republik byłych republik Związku Radzieckiego to jest import rosyjskiego towaru. Tak jak chociażby kwestia importu drzewa z Kazachstanu, drewna. Przecież to jest wiadomo drewno białoruskie, a tylko firmowane przez kazachskie przedsiębiorstwa.
Tutaj stawiamy kropkę.
Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Miłego dnia.
I Koalicji Polskiej był gościem Poranka Wnet. Z jakiej listy wystartuje w tych wyborach? To jeszcze się okaże.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Eta James, tak nazwisko tych artystów. Jones, James, dużo jest na naszej liście, a za kilka chwil już będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Premier Mateusz Morawiecki jest tam z wizytą, a także nawiązanie do wizyty prezydenta Francji w Chinach, gdzie te wektory teraz będą się skupiać. Za kilka chwil Marek Budzisz na naszej antenie.
Słuchacie Radia Wnet.
autor książki m.in. Polski Dzień Dobry, serdecznie.
Dzień dobry.
To może na początek wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy, co mówił premier Mateusz Morawiecki na temat Chin, bo to jest ważne. Oczywiście nawiązywał do tego, co wydarzyło się kilka dni temu. Tak patrzę na ten dźwięk, chyba go nie widzę teraz, to ja przypomnę. W każdym razie Mateusz Morawiecki mówił o tym, że Chiny flirtują z Rosją i że ta wizyta Emmanuela Macrona w każdym razie zdziwiła. Nas tutaj napiszą, jak pan, panie redaktorze, odnosi się z jednej strony wektor właśnie, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony Emmanuel Macron w Chinach. O czym to świadczy, jak te wektory się rozkładają?
No to świadczy o tym przede wszystkim, że Europa w sensie strategicznym nie jest żadną jednością, bo są państwa i nawet całe regiony w Europie, które zupełnie inaczej myślą o sytuacji i zupełnie inaczej myślą o kształcie systemu sojuszniczego. Wydaje się to dość czytelne, że politycy francuscy, Emmanuel Macron nie jest tutaj wyjątkiem, jego bronią jego współpracownicy, również z jego głównej partii politycznej, która we Francji rządzi. Natomiast Europa Środkowa generalnie rzecz biorąc uważa, że w związku z wojną, w związku z trwającym konfliktem na wschodzie i też perspektywą utrzymywania się dużych napięć między Rosją, która nie ma zamiaru rezygnować ze swojej zarówno retoryki, jak i odwoływania się do narzędzi wojskowych, państwa Europy Środkowej, generalnie wschodniej flanki NATO uważają, iż tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi daje gwarancję zbudowania systemu bezpieczeństwa, który będzie systemem wiarygodnym i skutecznie będzie odstraszał Rosję. Tu mamy zasadniczą różnicę, taką powiedziałbym, o charakterze strategicznym, bo w gruncie rzeczy, na co warto zwrócić uwagę w tej wypowiedzi Emmanuela Macrona, to nie jest tylko kwestia jego relatywizowania i mówienia o dystansie między Stanami Zjednoczonymi, Europą, a też Chinami i o suwerenności strategicznej. To jest propozycja, którą Macron też formułuje. Otóż on opowiada się za wzrostem wydatków wojskowych Francji, to dość znaczącym, do roku 2030. W tym roku Francja chce osiągnąć poziom wydatków rocznie gdzieś około 70 miliardów dolarów na bezpieczeństwo. To jest znaczący skok w porównaniu z tym, co wydaje dzisiaj. A to w języku polityki też oznacza, że jeżeli Macron mówi o suwerenności strategicznej Europy, to on mówi, że to Francja powinna odgrywać w Europie rolę państwa, które z wojskowego punktu widzenia będzie może nie tyle gwarantem, ale takim istotnym czynnikiem budowania tej suwerenności strategicznej. Czyli z jednej strony dystansujemy się od Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony działamy, czy Francja działa na rzecz wzrostu własnej pozycji w Unii Europejskiej. Te dwa elementy są niebezpieczne, bo one obydwa, jeżeli zostaną zrealizowane, odbędą się kosztem interesów Polski i państw naszego regionu.
Odbędą się kosztem interesów Polski, stąd dlatego też pewnie ta wizyta do Stanów Zjednoczonych premiera Mateusza Morawieckiego i taka ofensywa dyplomatyczna, bo i rozmawiamy na temat sprzętu wojskowego, i rozmawiamy na temat właśnie tego, co wydarzyło się w Chinach. Czy Emmanuel Macron nie zdaje sobie z tego sprawy, czy to jest celowe działanie, żeby to wzmocnienie, czy tę współpracę transatlantycką osłabiać, czy może po prostu nie widzi on szans albo nadziei na to, że Stany Zjednoczone w jakiś silny sposób się zaangażują w tę współpracę transatlantycką?
Nie, moim zdaniem jest, ale... planu podział Unii Europejskiej. To jest w gruncie rzeczy budowanie sytuacji, w której państwa Europy Środkowej i wschodniej flanki NATO będą zmuszone dokonać
wyboru
o charakterze strategicznym. Albo sojusz z Ameryką na rzecz bezpieczeństwa, no albo pozostawanie w tym organizmie unijnym, czy co też odpowiada takiej francuskiej wizji Europy dwóch prędkości, bo to Macron przecież często o tym mówił w przeszłości. I to jest w gruncie rzeczy takie wypychanie Europy Środkowej z Unii Europejskiej, gra na podział, no właśnie z tego powodu, dlatego że tylko w takiej uszczuplonej Unii Francja może mieć większą pozycję. W Unii powiększonej, na przykład przed wejściem Ukrainy, tą większą pozycję będzie miała Europa Środkowa i będzie miał nasz obszar, co powoduje spadek znaczenia Francji. To jest dość oczywiste. I w związku z tym tutaj ta polityka jest pewną stałą, jeśli chodzi o francuskie elity. Tutaj niezależnie od tego, kto będzie rządził, oni w moim odczuciu, że właśnie ze względu na interesy strategiczne, tak jak postrzegają jak się je postrzega we Francji, ta polityka będzie pewnym stałym elementem.
A będzie stałym elementem, tak jak pan mówi, ale czy to też nie jest taki ukłon albo puszczanie oka, mruganie oka do Rosji jednak mimo wszystko, tak? Mamy ten dźwięk, o którym wcześniej mówiłam, premiera Mateusza Morawieckiego, posłuchajmy, który mówi na temat właśnie tego flirtu z Rosją.
Nie da się ukryć, że to supermocarstwo dzisiaj co najmniej flirtuje z Rosją. Co najmniej, bo nie wiemy do końca też, jakiego typu produkty są dostępne do Rosji. Wiemy o mikroprocesorach, wiemy o pewnych częściach, ale też cały czas mamy nadzieję, że Chiny nie posuną się do tego, aby eksportować broń, którą Rosja może używać na...
Tak jak powiedziałem, jednak uśmiecha się w stronę Moskwy, panie redaktorze, po tej wizycie. Chyba możemy to śmiało już stwierdzić.
No Macron mówił już w czasie wojny na Ukrainie, iż nie można rezygnować z perspektywy rozmów z Moskwą i uczynienia z Rosji elementu systemu bezpieczeństwa europejskiego. Czyli takiego elementu, gdzie wspólnie będzie się kształtowało system bezpieczeństwa. Nie definiując tego docelowego modelu, tutaj mamy do czynienia z taką, nazwijmy to, ugodową pozycją Francji wobec Rosji, no ale mamy też do czynienia, bo to są dwie strony tego samego równania, z pozycją Moskwy wobec Europy. Ta pozycja jest pozycją agresywną, czy stanowisko jest agresywne. Putin w gruncie rzeczy nie zrezygnował z tych celów wojennych, które sformułował w grudniu w roku 2021 i które w skrócie rzecz biorąc mówiły o tym, że Europa Środkowa ma być obszarem o innym statusie bezpieczeństwa, gorszym niżli państwa NATO. To buduje pewien kontekst naszej też rozmowy i tych komunikatów strategicznych płynących z Francji. Znaczy, jeżeli po takich deklaracjach Putina i po rozpoczęciu przez niego wojny nadal się uważa, iż Rosja powinna być pewnym elementem szerszej układanki w Euroazji, no to nie ulega wątpliwości, że to jest sygnalizowanie jakiejś gotowości na ustępstwa nie kosztem interesu Francji, tylko kosztem interesu Europy Środkowej. To właśnie jest czynnik, który w moim odczuciu powoduje ryzyko podziału i osłabienia Europy, bo proszę zwrócić uwagę, Macron jednocześnie opowiada się za federalizacją Unii Europejskiej. Czyli odebraniem państwom członkowskim uprawnień w zakresie kształtowania polityki zagranicznej. No a w związku z tym, jeżeli w jednym zdaniu mówimy, iż trzeba osłabiać relacje atlantyckie, a w drugim zdaniu mówimy, iż trzeba federalizować Unię Europejską tak, żeby polityka zagraniczna kontynentu przeniosła się na wyższy poziom, no to w gruncie rzeczy mówimy o tym, że państwa Europy Środkowej, które nie opowiadają się za taką wizją, jak formułuje ją Macron, będą też pozbawione elementarnych narzędzi uprawiania samodzielnej polityki, jaką jest polityka zagraniczna. No to jest pewien zespół propozycji, który w gruncie rzeczy uprzedmiotawia Europę Środkową.
A jak pan odebrał to, w jaki sposób została z kolei przywitana w Pekinie, w Chinach Ursula von der Leyen, bo pierwsze skrzypce grał na pewno zdecydowanie Emmanuel Macron. Głos Komisji Europejskiej nie był słyszany, a wręcz można powiedzieć, że był zmarginalizowany, że Ursula von der Leyen nic na tej wizycie ani nie ugrała, ani nie przywiozła jakichś konkretnych rozwiązań. Dlaczego ta
podobny punkt widzenia. Oni raczej przywiązują wagę do formatów tradycyjnych, czyli relacji międzypaństwowych, a nie relacji między państwami, a pewnymi organizacjami, jaką jest Unia Europejska. Więc to jest tradycyjna linia zarówno polityki rosyjskiej, jak i polityki chińskiej. Nie to jest istotne, bo tutaj nic nowego nie nastąpiło. Istotne jest to, że Macron najwyraźniej był zadowolony z takiego obrotu sprawy, na co zresztą zwracają uwagę komentatorzy, bo pamiętajmy, że to on zaprosił Ursulę von der Leyen, żeby towarzyszyła mu w podróży do Francji, po czym, kiedy przewodnicząca Komisji Europejskiej była traktowana przez Chińczyków w sposób ostentacyjnie lekceważący, Macron w gruncie rzeczy odczuwał, tak się uważa i tak komentatorzy piszą, z tego powodu satysfakcję. A to wszystko razem wzięte pokazuje, że w gruncie rzeczy Macron w sposób dość, bym powiedział, samozwańczy wystąpił w Chinach jako reprezentant Europy, na co nie miał mandatu, a po drugie też jego wizji przyszłości w gruncie rzeczy odpowiada ta wizja co do zasady chińsko-rosyjska, że po pierwsze podmiotami polityki międzynarodowej są państwa, a nie organizacje międzynarodowe, ale po drugie, co jest jeszcze istotniejsze, to co mówił Macron w tych wywiadach, których udzielił po wizycie, to jest w gruncie rzeczy wpisuje się w pewną wizję nowego ładu międzynarodowego lansowaną przez Chiny i Rosję. Bo to Chiny i Rosja mówią o świecie, w którym nie powinno być dwóch walczących ze sobą czy zmagających się bloków geostrategicznych. To Chiny i Rosja mówią o porządku globalnym, gdzie będzie wiele podmiotów siła, w związku z tym to będzie pluralistyczny ich zdaniem porządek. I to Chiny i Rosja mówią, że z tego właśnie powodu, iż ten porządek ma być pluralistyczny, nie warto i nie można zwracać uwagę na kwestie praw człowieka i demokracji, bo są państwa o różnych tradycjach. I Macron w gruncie rzeczy mówi to samo, tylko, że tak powiem, trochę z innych pozycji. Znaczy, on też mówi o tym, że Europa musi być elementem tego nowego porządku i nie mówi, bo na to też warto zwrócić uwagę, on nie mówi o kwestiach demokracji, obrony praw człowieka w Chinach, co w gruncie rzeczy jest też potwierdzeniem tej linii lansowanej przez dyplomatów chińskich i rosyjskich. To jest ten sam język, tylko z nieco odmiennej pozycji.
Panie redaktorze, mamy jeszcze niecałe 5 minut rozmowy. To, co chyba jest ważne w kontekście wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, a co nie pojawia się jakoś szeroko, to jest akt IRA, Inflation Reduction Act, o którym się nie mówi oficjalnie, ale czy on jest istotny też w kontekście tego, co stało się po wizycie Ursuli von der Leyen w Chinach, że ona została jednak tak potraktowana. Czy to ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi? Myśli pan, że będzie to poruszane i czy w ogóle powinniśmy o tym dużo mówić, bo sporo firm wynosi jednak się do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczyna produkcję i te przepisy związane z, w cudzysłowie, inflacją są korzystne po prostu dla nich.
No ale mamy do czynienia z pewnym nawrotem polityki protekcjonistycznej, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, również w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że ten fundusz, który otworzyły Niemcy na wspieranie własnego przemysłu w związku z wysokimi cenami energii, no to nie jest nic innego jak właśnie taki element polityki protekcjonistycznej. W związku z tym tutaj jest pewien problem i trzeba o tym rozmawiać. Nie, tylko w moim odczuciu najpierw trzeba jakby myśleć o pewnej hierarchii celów. Z naszej perspektywy zupełnie zasadniczym i najważniejszym jest sprawa systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej. W lipcu odbędzie się szczyt NATO w Wilnie i na tym szczycie, takie są oczekiwania również strony ukraińskiej, powinny być przedstawione jakieś nieco bardziej konkretne plany związane właśnie z tym systemem bezpieczeństwa. Zarówno, takie opinie się formułuje, powinna być otworzona perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO, co nie oznacza przyjęcia za 2 tygodnie czy za 3 miesiące, ale oznacza jakiś rozsądny harmonogram działań w tym zakresie i powinna być przedstawiona formuła przejściowa, co się wiąże z tym ogólnym hasłem gwarancji bezpieczeństwa. I to jest najważniejsza sprawa. I teraz kwestia protekcjonistycznej polityki handlowej amerykańskiej, czy też państw europejskich, ona również jest istotna, tylko to nie jest ekwiwalentne, to znaczy nie możemy zamienić, a to proponuje w gruncie rzeczy Macron, uważając, że Europa powinna na protekcjonistyczne działania amerykańskie odpowiedzieć własną polityką protekcjonistyczną, co w konsekwencji, bo on też mówi o osłabieniu roli dolara w wymianie handlowej na świecie, co nie tylko działa na rzecz Chin, ale jest również generalnie zapowiedzią jakiegoś odcinania się od więzi atlantyckich. To wszystko należy nałożyć na realia, bo proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska podjęła decyzję w ostatnim czasie o zbudowaniu funduszu w wysokości 2 miliardów euro na zakupy amunicji, tylko przepisy wykonawcze tego funduszu blokują francuscy dyplomaci, bo oni chcieliby, żeby te pieniądze służyły przede wszystkim interesom francuskiego przemysłu zbrojeniowego. To też jest formuła protekcjonistyczna i tutaj w gruncie rzeczy walczą ze sobą różne protekcjonizmy, a nie zwolennik wolnego rynku, jakim miałby być niby Macron, z protekcjonistycznie nastawionym Bidenem. Tu w ogóle nie o tym jest rozmowa.
I naprawdę na koniec, panie redaktorze, ostatnia minuta. Wiemy o wycieku bardzo ważnych informacji z Pentagonu. Czy one będą miały wpływ na to, co będzie się działo na Ukrainie i na tę kontrofensywę, którą mają przeprowadzić Ukraińcy?
Wydaje się, że nie. Natomiast tutaj jest duży szum informacyjny. Premier Szmychal, który akurat, co warto podkreślić, jest w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych co premier Morawiecki, co wygląda na jakąś wspólną akcję dyplomatyczną naszych rządów, powiedział, że ta ofensywa być może latem będzie miała miejsce. Czyli jeśli by to brać jako punkt odniesienia, no to możemy mieć do czynienia z jakimś opóźnieniem, bo pierwotnie uważało się, że ona w maju powinna się zacząć. Ale zobaczymy. Tutaj wszystkie scenariusze są otwarte, nawet i ten, że mamy do czynienia z taką decepcją, czyli elementem wprowadzenia strony rosyjskiej w błąd. To też należy brać pod uwagę, tak przynajmniej niektórzy rosyjscy komentatorzy do tego podchodzą. Tutaj nie ma jednoznacznych odpowiedzi w tej kwestii.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, analityk, autor książki m.in. Samotność strategiczna Polski, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A 9:00 punktualnie na naszych zegarach. Magdalena Uchaniuk, ja już się z państwem żegnam. Ze mną Asia Reiner zrealizowała dzisiejszy poranek. Małgosia Kleszcz wydała. Również ze mną Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn. Do usłyszenia. A Jakub Duszek już w studio i najświeższe wiadomości z Polski i ze świata. Słyszymy się niedługo.
Dzień dobry, 9:01 w tym wydaniu wiadomości. Minister Telus zapowiada eksport zboża. Komentarz Marka Sawickiego. Sytuacja pod Bachmutem, relacja Dmytra Antoniuka oraz Izrael wprowadził czasowy zakaz wstępu Żydów na Wzgórze Świątynne. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Gdyby udało się do żniw wyeksportować z Polski do 3-4 milionów ton zboża, to poradzimy sobie z tym problemem, powiedział wczoraj minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Dziś w Radiu Wnet sprawę komentował były minister rolnictwa, poseł PSL Marek Sawicki.
To nie są 3-4 miliony ton, tylko to jest co najmniej 7-9 milionów ton. W portach stoi 6 masowców w tej chwili, które są w stanie zasypać nie więcej jak 300 tysięcy ton zboża. Więc jak chce minister w ciągu 3-4 miesięcy wywieźć miesięcznie milion ton zboża? Miesięcznie milion ton zboża. Panie redaktorze, milion ton zboża to są 30 tysięcy ton sypane jednego dnia. Nie ma takiej możliwości przesypowej, przeładunkowej w polskich portach.
Mówił poseł PSL Marek Sawicki. Cała rozmowa na Wnet FM. Waszyngton i Seul porozumiały się w sprawie wypożyczenia Amerykanom 500 tysięcy pocisków o kalibrze 155 mm. Informując o tym, południowo-koreańska prasa wyjaśniła, że dzięki temu Stany Zjednoczone będą miały większą elastyczność w dostarczaniu amunicji Ukrainie. Reuters przytacza doniesienia gazety The Dong Al Ilbo, która powołuje się na anonimowe źródło rządowe. Z informacji tych wynika, że wypożyczenie, a nie sprzedanie pocisków ma zminimalizować możliwość wykorzystania ich na froncie ukraińsko-rosyjskim. Wypożyczona amunicja ma uzupełnić amerykańskie zapasy. Waszyngton i Seul informowały wcześniej o rozmowach na ten temat. Dotychczas jednak nie było oficjalnego potwierdzenia, że doszło do porozumienia. Z informacji południowo-koreańskiej prasy wynika, że zostało ono wypracowane w ubiegłym miesiącu. Korea Południowa jest jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych i ważnym producentem amunicji. Seul nie chce jednak bezpośrednio wspierać Kijowa, aby nie antagonizować Moskwy ze względu na jej powiązania z Pjongjangiem. W Rosji nadchodzi kolejna fala ucieczek przed mobilizacją, informują niezależne media i organizacje broniące praw człowieka. W najbliższych dniach wejdą w życie nowe przepisy, na podstawie których moskiewski reżim będzie mógł powoływać do armii na podstawie zawiadomień własnych elektronicznie. Jak podkreśla portal Meduza, nie ma znaczenia, czy obywatel zapoznał się z treścią e-maila, czy nie. Takie wezwanie automatycznie uważane jest za doręczone. Z chwilą wysłania wezwania osoba powołana nie może opuścić Rosji. Jeśli ktoś nie ma konta elektronicznego na portalu usług administracyjnych, to otrzyma wezwanie listem poleconym. Po 7 dniach od wysłania również automatycznie wpisywany jest na listę osób, które nie mogą wyjechać z Rosji. Jeśli ktoś nie stawi się w ciągu 20 dni, straci prawo jazdy, nie będzie mógł zaciągać kredytów i sprzedawać nieruchomości. Nowe przepisy dotyczą wszystkich, których państwo uzna za przydatnych w służbie wojskowej. Portal Meduza na pytanie czytelników, czy należy jak najszybciej uciekać z Rosji, odpowiedział, że tak. Miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie. Opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju, powiedziała wczoraj wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. O sytuacji w mieście mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Zachodnia część miasta znajduje się na takich wzgórzach. Centralna część Bachmutu, która jest prawie cała już zajęta, ona jest po prostu niżej, ale jeszcze jest kilka kwartalów, kilka bloków w centralnej części Bachmutu, na wschód od kolei, gdzie jeszcze bronią się Ukraińcy.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Izrael wprowadził czasowy zakaz wstępu Żydów na wzgórze świątynne w Jerozolimie. Decyzja ma ograniczyć panujące w mieście napięcie. Kilka dni temu izraelska policja najechała na znajdujący się tam meczet Al-Aqsa, by, jak twierdziła, rozbić palestyńskie bojówki, które się tam zabarykadowały. Po opublikowanym w internecie filmie, na którym widać, jak policja bije muzułmanów pałkami wewnątrz świątyni, doszło do kolejnych zamieszek, a na Izrael poleciały rakiety zarówno z palestyńskiej strefy Gazy, jak i z Libanu. W miniony piątek doszło też do dwóch zamachów wymierzonych w Izraelczyków. Po rekomendacji wojsk oraz służb specjalnych władze Izraela zabroniły wstępu Żydom na wzgórze świątynne do końca muzułmańskiego Ramadanu, czyli do 23 kwietnia. Zakaz obowiązuje też wszystkich niemuzułmanów. Chodzi o to, aby nie prowokować kolejnych zamieszek.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na zachodzie i południu, możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami głównie na wschodzie przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, a wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najzimniej nad morzem 8 stopni, najcieplej na północnym wschodzie 16, na przeważającym obszarze kraju od 1.